Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dobry wieczór. Rozpoczął się trzeci miesiąc życia w warunkach pandemii. No i jak to wygląda? Ano, praca w internecie, szkoła zdalnie, spotkania z przyjaciółmi najbezpieczniej online, oczywiście rozrywka przed komputerem. I tak właśnie wygląda nasze życie w ostatnich tygodniach. Eksperci Akademii NASK pytają, czy nie chcemy przypadkiem od tego odpocząć? Czy nie zanurzyliśmy się za bardzo w tym wirtualnym świecie, a może niektórzy już w nim utonęli? A co z naszymi dziećmi, które już przed pandemią nie odklejały się przecież od swoich komputerów i smartfonów, a teraz chyba zrosły się z nimi jeszcze bardziej? Oczywiście to jeden z efektów obostrzeń wprowadzonych przecież na całym świecie z powodu pandemii koronawirusa. No, nie da się inaczej, jeśli chcemy zapobiec rozprzestrzenianiu się tej groźnej choroby. Nie mówimy też, że internet jest zły. Wręcz przeciwnie, teraz okazał się zbawienny, umożliwiając nam zdalne funkcjonowanie, nam i naszym dzieciom. Warto się chyba jednak ocknąć, chociaż na moment, i przeanalizować to nasze podłączenie do sieci i może próbować się co jakiś czas odłączyć. Pomogą nam w tym już za moment eksperci Akademii NASK, panie psycholog Anna Borkowska i Marta Witkowska. Najpierw zajmiemy się światem dorosłych, o którym będzie mówić psycholog Anna Borkowska. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Zdalna praca, zdalna edukacja, spotkania w internecie. Wszystko w internecie. No mamy teraz wytłumaczenie, musimy, takie czasy. Pytanie, czy jesteśmy już w tym wirtualnym świecie utopieni?
Rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że my trochę teraz nie mamy wyjścia. Po prostu musimy korzystać z narzędzi cyfrowych i korzystamy z nich i do pracy, i do spotkań towarzyskich. I rzeczywiście jesteśmy troszkę zamknięci w tym wirtualnym świecie. Ale pojawia się coraz więcej głosów ludzi, którzy zwracają uwagę na to, że bardzo tęsknią za relacjami takimi offline, twarzą w twarz, że próbują na tyle, na ile mogą, jednak spotykać się z osobami najbliższymi. Więc wydaje mi się, że mimo że jesteśmy trochę z przymusu zanurzeni w tym świecie wirtualnym, to jednak tak bardzo nie odeszliśmy od tych takich tradycyjnych spotkań i tradycyjnych relacji i mam wrażenie, że tym bardziej teraz za nimi tęsknimy.
Może niektórzy tęsknią, ale też niektórym to pasuje. Jakie są symptomy wskazujące na to, że my jednak się bardziej zatapiamy w wirtualnym świecie i że wcale nie tęsknimy za powrotem do realu, że już tę pewną granicę przekroczyliśmy i potem może być niebezpiecznie? Może być trudniej wrócić. No kiedyś ta pandemia się wreszcie skończy. Kiedyś będziemy musieli wrócić do normalnego życia i ograniczyć ten świat wirtualny na rzecz realnego oczywiście.
Trudno jest może tak jednoznacznie powiedzieć, że jesteśmy już ponad miarę zanurzeni w wirtualnym świecie, że nie wiem, idziemy gdzieś ścieżką w kierunku nawet uzależnienia się od nowoczesnych technologii, ponieważ wiele czynników na to wpływa. Oczywiście eksperci podają pewne cechy, pewne zjawiska, które mogą nam pokazywać, że coś niepokojącego dzieje się w naszym życiu i że być może pojawiły się takie symptomy mówiące o tym, że trochę za daleko zaszliśmy w tym wirtualnym świecie, że zaszliśmy się tam zbyt głęboko i możemy mieć kłopot z powrotem do rzeczywistości. Jakie są te symptomy? Przede wszystkim wskazuje się na takie symptomy jak niemożność oderwania się od nowych technologii, czyli zakończenia czynności, które wykonujemy przy użyciu cyfrowych narzędzi, komputera, smartfona. To są takie sytuacje, kiedy planujemy sobie, że będziemy spędzać przed komputerem czy korzystać ze smartfona przez określoną ilość czasu. Tymczasem okazuje się, że ten czas przedłużamy, że coraz więcej spędzamy czasu przed komputerem i coraz trudniej nam ten komputer wyłączyć. Druga sprawa to też taki trochę przymus sprawdzania tego, co się w tych mediach cyfrowych dzieje, na przykład wchodzenia na media społecznościowe i sprawdzania, czy przyszły jakieś nowe posty, czy coś tam się ciekawego zadziało. Przymus korzystania z urządzeń cyfrowych też w takich sytuacjach, w których z nich korzystać nie powinniśmy, na przykład przy wspólnych posiłkach. No teraz pewnie trudniej, ale jak jeszcze mogliśmy wychodzić na zewnątrz, no to okazywało się, że niektóre osoby korzystały z telefonu i z internetu kościele, w teatrze, czyli w takich sytuacjach, w których normalnie nie powinno się używać takiego sprzętu. No i to, kiedy na przykład sprzęt komputerowy, czy ten czas spędzany w komputerze przesuwany jest aż na godziny nocne, z taką szkodą dla naszego snu, dla cyklu dobowego, który tutaj zostaje zaburzony. I takim ważnym symptomem jest też to, że powinniśmy się niepokoić w takich sytuacjach, gdy okazuje się, że czas spędzany przed internetem, przed komputerem czy przed smartfonem powoduje to, że my zaniedbujemy jakieś ważne codzienne obowiązki służbowe albo towarzyskie, rodzinne i zaczynamy tutaj nie radzić sobie z takim balansem pomiędzy czasem spędzanym w internecie, a czasem przeznaczonym na takie codzienne, zwykłe czynności i obowiązki.
Tak, ale te symptomy znane nam były w takiej sytuacji, powiedziałabym, normalności jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Teraz my uciekamy od świata realnego właśnie w świat wirtualny, bo on nie jest zagrożeniem. Komputer, smartfon nas nie zarazi, a sąsiad, czy klient w sklepie, czy koleżanka z pracy może nas zarazić. Więc ten świat wirtualny wydaje nam się dużo bardziej bezpieczny. A oczywiście śledzimy wszystko na bieżąco, no bo to jest nasze jedyne źródło informacji. Nie mamy już takiej możliwości, nie wszyscy mają albo w ograniczonym stopniu, że się wymieniamy informacjami, że gdzieś tam w pracy dyskutujemy, wychodzimy i ze znajomymi się spotykamy, jak to w normalnym życiu. Więc właśnie ten świat teraz wirtualny postrzegamy jako bardziej bezpieczny i te wszystkie symptomy, które wcześniej świadczyły o zagrożeniu, teraz są inaczej postrzegane. Zupełnie inaczej postrzegamy ten świat wirtualny właśnie. On jest bardziej przyjazny.
No tak się nam pozornie wydaje, bo rzeczywiście trochę nie mamy wyjścia. My jesteśmy na ten świat skazani. Jest on naszą podstawową teraz aktywnością. Tak jak pani powiedziała, my rzeczywiście czerpiemy i wiadomości z internetu i realizujemy takie podstawowe nasze potrzeby związane z byciem w relacjach z innymi, z kontaktem z innymi osobami, z poszukiwaniem też informacji, z poszukiwaniem wiedzy. Wszystko realizujemy teraz z wykorzystaniem internetu, no bo taką mamy sytuację, prawda? Pandemia ograniczyła naszą aktywność do przestrzeni domowej i do tej przestrzeni, którą za pomocą internetu gdzieś poza dom możemy sobie rozszerzyć. I teraz rzeczywiście bardzo trudno byłoby powiedzieć, czy ktoś, kto spędza wiele godzin przed internetem, a wykazuje już symptomy problemowego korzystania z urządzeń cyfrowych, czy to jest jeszcze w granicach realizowania normalnych aktywności życiowych związanych z pracą zawodową, czy z jakimiś rodzinnymi i towarzyskimi zobowiązaniami, czy też przyjemnościami. No, myślę, że będziemy musieli poczekać, aż się skończy pandemia i wtedy zobaczymy, czy będzie nam łatwo, czy będzie nam trudno wrócić do takiej tradycyjnej rzeczywistości, do pracy, do której codziennie musimy dojechać, wrócić do domu, zrobić zakupy w sklepie, spotkać się ze znajomymi, no już nie w internecie.
Oczywiście z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia. Trudno nam, tak jak pani powiedziała, przewidzieć, co będzie, kiedy ta pandemia się skończy. Teraz rozmawiamy bardziej o nas dorosłych albo ogólnie o ludziach zatopionych w sieci bez rozgraniczenia na nastolatków na przykład i dorosłych, ale wcześniej o tym pogrążeniu, o tym zatopieniu w sieci mówiło się w kontekście właśnie dzieci, nastolatków, teraz również w kontekście dorosłych. Pytamy teraz na razie o dorosłych. Jakie są pani przewidywania? Czy jak to wszystko się skończy, to my tak normalnie z tego wyjdziemy, czy będziemy potrzebować odstawienia, będzie bolało, będzie przykro, będziemy może potrzebować pomocy specjalistów, żeby wrócić normalnie do realu?
Trudno przewidywać, jak poszczególne jednostki sobie poradzą z tym powrotem po tej rzeczywiście niecodziennej sytuacji. Myślę, że będzie pewnie i tak. Część osób z przyjemnością wróci do takiego tradycyjnego realizowania swoich zadań już poza internetem. Część osób może mieć z tym kłopot, bo jednak przyzwyczailiśmy się troszeczkę do innego trybu funkcjonowania, do innego nawet cyklu realizowania zadań w ciągu dnia, kiedy nie musimy wyjść do pracy, kiedy możemy się połączyć ze znajomymi z własnego pokoju. Na pewno no będzie trochę inaczej, ponieważ myśmy już posmakowali tego innego sposobu funkcjonowania. Już wiemy, że można wiele rzeczy, jeśli chodzi o pracę zawodową, realizować poprzez taką pracę zdalną czy przez spotkania online. Więc mówi się o tym, że te technologie cyfrowe może będą przez nas używane w trochę szerszym zakresie niż do tej pory. No, popatrzmy chociażby na szkoły, które w takim stopniu niespotykanym do tej pory, zaczęły korzystać z nowych technologii i zaczęły wdrażać narzędzia do takiej pracy zdalnej z uczniami, nie wychodzącej poza klasę szkolną. No myślę, że to jest taki moment, kiedy można by bardzo pożytecznie tę umiejętność i ten tryb innej pracy z uczniami wykorzystać. Sądzę, że też firmy będą częściej z tego korzystały, ale myślę, że co my wyniesiemy z tej naszej niecodziennej sytuacji w czasie pandemii, jakie wartości z niej dla nas wynikną, myślę, że to będzie czas, kiedy zaczniemy trochę wychodzić z tego lockdownu i odblokowywać różne nasze aktywności. No i wtedy będziemy wiedzieć też, czy przyniosło nam to jakieś korzyści, czy też nie. No mam nadzieję, że tak.
To, co pani mówiła, to są plusy, niewątpliwie. No, na pewno jeśli chodzi o cyfryzację i technologiczne zaawansowanie, sytuacja wymusiła to na nas. Może oczywiście też być tak, że docenimy takie kontakty face to face, tak bardzo zapragniemy spotkań z ludźmi, że zupełnie się oderwiemy.
Ludzie to taki gatunek trochę nieprzewidywalny. Możemy oczywiście przypuszczać, jakie mogą być zachowania ludzi na podstawie tego, co obserwowaliśmy kiedyś. Natomiast tutaj mamy naprawdę sytuację niecodzienną, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia. I to też będzie taki ciekawy eksperyment społeczny. Co my z tego wyniesiemy, jaką naukę z tego będziemy mieli i jak te doświadczenia związane z pandemią wykorzystamy do naszej dalszej pracy, nie wiem, jak sobie poukładamy życie rodzinne. Myślę, że to jest dużo ciekawych informacji, które będziemy mieć, kiedy pandemia się skończy i kiedy my zaczniemy do tej normalności wracać, która pewnie jednak będzie troszeczkę inna.
Oby nie gorsza, mówiła psycholog Anna Borkowska, ekspert Akademii NASK. A za moment zapytamy o nasze dzieci. Odcięte od szkoły, od siebie nawzajem, czy już nie utopiły się w sieci? Obawialiśmy się tego już przed pandemią, a teraz... Czy na przykład nasze nastoletnie pociechy mają w ogóle świadomość zagrożenia? Będzie o tym mówić psycholog Marta Witkowska, ekspert Akademii NASK.
Akademia Życia.
To jest taka trochę wyjątkowa sytuacja, którą w tej chwili mamy. Może nastolatki pierwszy raz, że tak powiem, mogą zaobserwować to, jak wiele czasu spędzają online. Bo to jest sytuacja wymuszona. Do tej pory nie było tak, żeby szkoła była również online i żeby trzeba było spędzać tak dużo godzin przed komputerem. Więc jest to w pewnym sensie szansa, tak o tym chciałabym myśleć przynajmniej, bo my wiemy z badań, że nastolatki bardzo dużo czasu spędzają faktycznie w sieci, bardzo dużo czasu siedzą ze swoim smartfonem w mediach społecznościowych i że rzeczywiście ten procent młodych ludzi, którzy mają takie symptomy FOMO, czyli takiego lęku przed odłączeniem, jest naprawdę dość spory w stosunku do reszty badanych, o ładnych parę procent wyższy. Więc tak, faktycznie młodzi ludzie bardzo dużo siedzą w sieci, ale zazwyczaj tego nie zauważają lub dość niewielu to zauważa teraz. Może mają szansę zobaczyć faktycznie, jak to wygląda.
A co my dorośli, jeżeli my mówimy na przykład zostaw telefon czy zostaw komputer, to co wtedy odpowiada dziecko? Ale ja nie mogę, mamo, bo ja mam za chwilę lekcję, ale nie mogę, mamo, bo my jesteśmy na grupie, a nie mogę, bo ja mam w telefonie coś tam, więc oni część rzeczy mają w telefonie, część mają w komputerze i my dorośli tak naprawdę, nawet nie wnikając w to, czy rzeczywiście oni muszą spędzać tyle czasu w tym wirtualnym świecie, no co my możemy powiedzieć? Takie czasy.
Ja myślę, że przede wszystkim my dorośli często popełniamy ten właśnie błąd, że mówimy zostaw ten telefon, odłóż tą komórkę, wyłącz się już z tych sociali, zamknij komputer, tak naprawdę właśnie nie wnikając, co tak naprawdę dziecko tam robi. I dziecko odpowiada nam w bardzo podobny sposób. Nie mogę, coś tam, oj tam, oj tam. Tak naprawdę nasza komunikacja się tutaj bardzo często kończy i myślę, że to jest taki czas dla rodzica, żeby troszkę się bardziej temu przyjrzał i żeby też pomógł dziecku, nauczył dziecko, jak się temu przyglądać. Ponieważ te nowe technologie są niezwykle atrakcyjne. Dla mózgu to jest jak wielka, wspaniała uczta i my tak sami z natury nie za bardzo chcemy ten internet czy tego smartfona odstawiać. My dorośli mamy z tym problem. Dlaczegoż mielibyśmy oczekiwać od nastolatków czy od jeszcze młodszych dzieci, żeby tak same z siebie pozbawiły się czegoś, co daje tyle przyjemności? My musimy ich tego nauczyć, musimy pokazać dziecku, w jaki sposób wykonać te pierwsze kroki, żeby były w stanie ograniczyć troszkę używanie nowych technologii, tak aby też to życie offline miało jakąś szansę, szczególnie teraz.
ale my dorośli mamy zdecydowanie mniejsze kompetencje i mniejszą wiedzę, jesteśmy zdecydowanie mniej zaawansowani technologicznie niż nasze dzieci i po prostu mówiąc tak kolokwialnie, oni mogą nam sporo wcisnąć.
Tak, ale ja bym tutaj powiedziała jednak, że wiedza technologiczna nie jest w tym momencie tak potrzebna, bo owszem, dość często tak jest, że młodzi ludzie są bardziej, mówiąc kolokwialnie, obcykani w nowych technologiach, bo po prostu mają więcej czasu, żeby się nimi zajmować. Natomiast tutaj nie potrzeba technologii, tu wystarczy takie zwykłe zainteresowanie dzieckiem i takie zwykłe wychowanie. My mamy jako dorośli coś nieocenionego, czyli doświadczenie życiowe. Wiemy i zdajemy sobie sprawę z wielu konsekwencji, z których nie zdaje sobie sprawy dziecko. I tutaj możemy wesprzeć je naprawdę nie musząc wiedzieć za dużo o technicznej stronie tego wirtualnego świata. I myślę tutaj o takich zwykłych rzeczach, jak chociażby nauczenie dziecka robienia przerw, czy zwrócenie mu uwagi, ile czasu ciurkiem za jednym zamachem siedzi na przykład przed smartfonem. Ustalenie wspólnie w domu takich prostych zasad, jak na przykład godzina w sieci, godzina albo chociaż 45 minut czegoś innego. Posiłki bez smartfona, odkładanie komputera, tabletu, telefonu godzinę, najlepiej 2 godziny przed snem. I wiem, że to jest bardzo ciężkie do wykonania, ale spróbujmy. Myślę, że to i dorosłym tak naprawdę dużo pomoże, bo my też często się nie zastanawiamy na co dzień, jak właściwie to nasze używanie wygląda. I to jest taki dobry czas, żeby się temu przyjrzeć i może spróbować coś zmienić.
A co możemy dzieciom zaproponować jako alternatywę? No bo odejdź na chwilę, porzuć, ale co w zamian?
No to jest dość trudne pytanie, bo ono przede wszystkim zależy od tego, czym nasze dzieci się interesują. No, zdaję sobie sprawę, że czasem rodzice mają wrażenie, że dzieci nie interesują się niczym innym poza życiem online, ale to nie jest do końca prawda. No, tak jak mówiłam też wcześniej, od smartfona, od internetu naprawdę ciężko się oderwać i trzeba to troszkę zaplanować. Tak naprawdę to jest trochę wszystko jedno, co my sobie ustawimy w tym czasie poza, byleby konsekwentnie się tego trzymać. Tak naprawdę na wejściu może takie dziecko, taki nastolatek czy dorosły nie wiedzieć, co będzie fajne, co będzie ciekawe i odkryje to w trakcie. Natomiast możemy zacząć po prostu od takiej zasady, że po kilku godzinach naprawdę odkładamy telefon, wyłączamy komputer i robimy cokolwiek innego. Czy to będzie, nie wiem, ogarnięcie mieszkania, czy to będzie poczytanie książki, czy to będzie pogranie w planszówkę, czy to będzie cokolwiek. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli spróbujemy zająć się różnymi rzeczami, w końcu znajdziemy tą, która będzie dla nas ciekawa.
Ale tak czy owak nie da się ukryć, że nasze dzieci no, zdecydowanie więcej czasu spędzają teraz w tym świecie wirtualnym. Czy one w ogóle wyjdą z tego świata wirtualnego i potrafią się odnaleźć w rzeczywistości, potrafią normalnie funkcjonować, potrafią patrzeć sobie w oczy, rozmawiać, odłożyć telefon, oderwać wzrok od komputera.
To pewnie może być bardzo różnie. Wydaje mi się, że ten moment, kiedy dzieci tak długo są pozbawione takiego fizycznego kontaktu ze sobą, może być dla nich takim bodźcem jednak do docenienia tego kontaktu face to face, takiego kontaktu w realu, że tak powiem. Dzieci wyraźnie za tym tęsknią, więc myślę, że to docenią, ale nasze badania też pokazują, że owszem, faktycznie dzieci dużo czasu spędzają w sieci, ale też naprawdę sporo czasu spędzają ze sobą poza siecią. Bardzo często mają te kontakty i tu, i w świecie online, i w świecie offline. Faktycznie my wiemy o tym, że dość sporo dzieciaków ma problem z nadużywaniem nowych technologii. Tych naprawdę uzależnionych jest bardzo niewiele. Natomiast faktycznie sporo dzieciaków używa technologii w sposób szkodliwy. Ale my też jako rodzice bardzo często jesteśmy, powiedziałabym, nadmiernie zaniepokojeni. Bardzo nas jakoś porusza to, jak widzimy dziecko ze smartfonem czy z nosem w laptopie i bardzo się niepokoimy, że to dziecko nasze już jest jakoś uzależnione, już coś złego się z nim dzieje. I ten lęk w dużej mierze wynika z tego, że my tak naprawdę nie wiemy, co ono w tej sieci robi. I bardzo często też to jest powód takich, że tak powiem, fal startów w naszych rodzicielskich interwencjach, bo my mówimy, odłóż ten telefon, siedzisz już tak długo i dziecko się na nas obraża i tak naprawdę zaczyna ukrywać swoją aktywność w sieci. To, co my możemy zrobić jako rodzice, to zamiast mówić, odłóż już ten telefon, zapytać dziecko, co ty tam robisz, pokaż mi, co jest takiego ciekawego, fascynującego. Bo w jednym przypadku dziecko faktycznie siedzi i bardzo monotonny sposób korzysta z sieci, co może być sygnałem nadużywania, a inne dziecko w tym samym czasie będzie robić coś bardzo pożytecznego, coś takiego bardzo rozwijającego i wtedy ta aktywność w sieci nie będzie dla niego szkodliwa. Jeśli oczywiście będzie zachowywało jakiś w miarę zdrowy balans. Więc ja przede wszystkim namawiałabym rodziców do tego, żeby się zainteresowali, co tak naprawdę moje dziecko robi w sieci. Może się okazać, że robi tam naprawdę bardzo fajne rzeczy. Może się okazać, że te same rzeczy robi też offline i te aktywności się ze sobą łączą. Więc powiedziałabym rodzicom, nie bójcie się tak bardzo, że wasze dziecko jest uzależnione czy nadużywa, jeśli często widzicie je ze smartfonem w ręku. Raczej pytajcie, co robi.
No niewątpliwie ta pandemia też ma jakieś plusy, bo to, że przestawiliśmy się na zdalne funkcjonowanie, sprawiło, że się trochę podciągnęliśmy w tej cyfryzacji
technologii. Kompetencyjnie, jak najbardziej.
Kompetencyjnie na pewno i nie tylko nasze dzieci, ale również my dorośli. Czyli raczej pani jest dobrej myśli, że one sobie spokojnie z tym poradzą. Taki kryzys też na pewno wzmacnia i uczy. Może szybciej dojrzeją, może docenią takie najprostsze rzeczy.
Jak najbardziej. Oczywiście my zawsze musimy mieć takie rodzicielskie oko otwarte i gdzieś się troszkę musimy temu przyglądać. I tak jak mówiłam, to jest fajny moment, kiedy troszkę mamy tej technologii po dziurki w nosie, żeby się zastanowić i zobaczyć, no jak sobie robić ten cyfrowy detoks w domu. Możemy spróbować rodzinnie, skoro tak wiele czasu spędzamy ze sobą. Mówię oczywiście o tych rodzicach, którzy pracują z domu. Może to jest faktycznie dla nas szansa, ale też bardzo bym apelowała do rodziców, aby w momencie jak, że tak powiem, wróci nasza normalność, nadal się interesowali tym, co ich dziecko robi w sieci i niekoniecznie kończyli te interwencje na powiedzeniu odłóż telefon, bo jak my siedzimy wieczorem i oglądamy kolejne odcinki serialu, no to też jak ktoś nam powie wyłącz już ten komputer, to też niespecjalnie mamy na to ochotę. Z dziećmi naprawdę możemy bardzo poważnie porozmawiać i nawet z małymi dziećmi ustalić rozsądne zasady korzystania z sieci i mamy dużą szansę na powodzenie. Ja mam bardzo dużą wiarę w nastolatki i w dzieci. Jeżeli mówi się do nich z rozsądkiem i słucha się, co też mówią do nas, to naprawdę mamy ogromną szansę na dobrą współpracę.
I warto z tej szansy skorzystać, do czego zachęcała psycholog Marta Witkowska, ekspert Akademii NASK.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.